Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
30 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie pokusimy się o pierwszy bilans mijającego roku w Kościele Powszechnym. Na ten temat ksiądz Tadeusz Cieślak będzie rozmawiał z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem, wykładowcą teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Tysiąc katolickich misjonarzy zostało zabitych w ostatnich trzech dekadach na świecie. Tylko w kończącym się roku zginęło 26 osób aktywnie zaangażowanych w duszpasterstwo. Jest wśród nich zamordowany w Tunezji polski salezjanin ksiądz Marek Rybiński. Najniebezpieczniejszymi krajami dla misjonarzy od lat pozostają Kolumbia i Meksyk.
Najnowsze dane publikuje związana z Watykańską Kongregacją Ewangelizacji Narodów agencja Fides. Do prześladowań wyznawców Chrystusa nawiązał również ksiądz Federico Lombardi w wywiadzie dla włoskiej telewizji.
Chrześcijanie są celem ataków nieraz właśnie dlatego, że stanowią mniejszość i to mniejszość dyskryminowaną, albo też dlatego, że są zaangażowani na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia, co sprzeciwia się aktualnej mentalności czy aktualnym interesom. Niestety jest prawdą, że w dzisiejszym świecie religia chrześcijańska jest tą, która najczęściej doznaje aktów przemocy.
Ponad 2,5 miliona wiernych spotkało się w tym roku z Ojcem Świętym, poinformowała prefektura Domu Papieskiego. Statystyki podaje ona zawsze na zakończenie roku.
400 tysięcy osób przyjął papież w mijającym roku na audiencjach ogólnych, a 100 tysięcy na specjalnych. Było 1 200 000 uczestników południowej modlitwy maryjnej i ponad 800 tysięcy wielkich liturgii na placu Świętego Piotra. Z tych ostatnich, jak zaznaczono w komunikacie prefektury Domu Papieskiego, najliczniejszy był udział w beatyfikacji Jana Pawła II. Dane te są tylko przybliżone, opierają się na liczbie zgłoszeń i rozdanych biletów lub obliczeniach szacunkowych. W porównaniu do trzech poprzednich lat wykazują stały wzrost. Łącznie w blisko 7 latach swego pontyfikatu Benedykt XVI spotkał ponad 18 milionów pielgrzymów. Statystyki te dotyczą oczywiście tylko spotkań w Watykanie i Castel Gandolfo. Pomijają wizyty Ojca Świętego w diecezji rzymskiej i we Włoszech oraz podróże zagraniczne, których tylko w tym roku było 4. Liczba spotkanych przez niego ludzi była zatem znacznie wyższa.
Kończący się rok kalendarzowy to okazja do różnego rodzaju podsumowań, także kościelnych. Moim gościem jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, profesor teologii Uniwersytetu Gregoriańskiego. Jak można podsumować ten rok? Zaczął się dosyć mocnym akcentem, można powiedzieć, ekumenicznym.
Rzeczywiście w styczniu został powołany ordynariat personalny dla Anglikanów. Przypomnijmy, że chodzi tutaj o strukturę kościelną, która pozwala tym Anglikanom, którzy tego chcą, przejść ze wspólnoty anglikańskiej do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim przy zachowaniu pewnych zwyczajów typowych dla Anglikanów. Benedykt XVI był przez niektóre środowiska krytykowany za decyzję o powołaniu tegoż ordynariatu personalnego dla Anglikanów. Dlaczego? Mówiono, że jest to akt właśnie mało ekumeniczny.
No na czym według nich w takim razie miałby polegać ekumenizm?
Trzeba powiedzieć, że to nie było tak, że Stolica Apostolska wymyśliła ten ordynariat, żeby podstępnie przechwytywać Anglikanów i przeprowadzać ich do Kościoła katolickiego. Wręcz przeciwnie, to ze strony anglikańskiej były ponawiane prośby, by coś takiego Stolica Apostolska przygotowała, ponieważ wielu Anglikanów zaczęło źle się czuć w swojej wspólnocie anglikańskiej. Dlaczego? Otóż niestety wydaje się, że wiele środowisk anglikańskich zupełnie się sekularyzowało i ci Anglikanie, którzy chcą wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa w sposób zgodny z dziedzictwem dwutysiącletnim, zauważyli, że ich zdaniem wspólnota anglikańska, przynajmniej niektóre jej środowiska, zupełnie oddaliły się od Ewangelii, od nauczania Chrystusa, od nauczania spraw moralnych zgodnych z Ewangelią. Mówię to bez jakiejś satysfakcji. We wspólnocie anglikańskiej mamy do czynienia z pewną sekularyzacją, z rozwodnieniem wiary chrześcijańskiej, z zagubieniem tożsamości. Warto zauważyć, że niektórzy tak zwani reformatorzy Kościoła katolickiego, którzy chcieliby zmieniać Kościół katolicki, w gruncie rzeczy pchają ten Kościół, chcieliby go pchnąć w tym kierunku, w którym poszła właśnie wspólnota anglikańska i która raczej źle na tym wyszła, źle można powiedzieć kończy. To, że są Anglikanie, którzy chcą zostać katolikami, świadczy o tym, że ich zdaniem to właśnie w Kościele katolickim zachowała się wierność nauczaniu Jezusa Chrystusa.
Czyli w tym rozumieniu myślenie o ekumenizmie jako o takim duchowym zbliżeniu, takiej duchowej plejadzie różnych wspólnot, jeśli nie mają one jasnej tożsamości, powiedzmy sobie szczerze, chrześcijańskiej już nawet, nie luterańskiej, prawosławnej, katolickiej i tak dalej, jest myśleniem po prostu życzeniowym.
Oczywiście ekumenizm to nie jest tworzenie w sposób fałszywy jakiegoś kółka wzajemnej adoracji, ale jest to nawracanie się i wspólne zbliżanie do Jezusa Chrystusa, do pełnej wiary takiej, jaką chciał nam zostawić Jezus Chrystus, zakładając swój Kościół Chrystusowy. Na tym polega właśnie ekumenizm i takim ekumenistą w pełnym znaczeniu tego słowa jest Benedykt XVI.
No i często wyrazem tego ekumenizmu jest właśnie przystępowanie na przykład Anglikanów właśnie do Kościoła katolickiego. To jest okazja też do pewnych podsumowań dotyczących liczb.
Rzeczywiście niekiedy się mówi o tym, że Kościół katolicki topnieje, że zmniejsza się liczba wierzących w Chrystusa i tak i nie. To znaczy oczywiście niektóre kraje na tak zwanym Zachodzie niewątpliwie się sekularyzują i coraz więcej ludzi odchodzi od Kościoła, ale trzeba patrzeć na te lokalne kryzysy katolicyzmu, chrześcijaństwa w perspektywie powszechnej całego globu. I tak w lutym zaprezentowano Annuario Pontificio, to jest, można by powiedzieć, taki katalog różnych danych dotyczących katolików, a także chrześcijan. I z tego Annuario Pontificio wynika, że w latach 2008-2009 nastąpił wzrost katolików, których jest teraz prawie 1,2 mld, wzrost o 15 milionów, to jest 1,3%. Też warto zauważyć, co podaje Annuario Pontificio, że nastąpił w ostatnich 10 latach wzrost liczby kapłanów o 1,34%. Obecnie jest ponad 410 tysięcy kapłanów. A zatem patrząc na różne sytuacje kryzysowe Kościoła, pamiętajmy, że no tak to w Kościele bywało. Przecież dawniej Kościół kwitł w północnej Afryce, kwitł w Azji Mniejszej. Dzisiaj tam Kościół jest w zupełnej mniejszości. Rozwinął się gdzie indziej. Być może będzie tak, że w tym trzecim tysiącleciu Kościół będzie rozwijał się dynamicznie przede wszystkim nie w Europie, ale na przykład w Afryce czy też w Azji. Dane statystyczne pokazują, że ci, którzy życzyliby sobie zamierania Kościoła, no, będą musieli jeszcze poczekać i pewno za ich życia nie ujrzą tego, co chcieliby ujrzeć.
Tym niemniej nie brakuje oznak więdnięcia Kościoła w różnych miejscach, a jednym ze znaków tego więdnięcia są między innymi skandale. I z takim wydarzeniem mieliśmy w pierwszej połowie roku i do dziś mamy do czynienia w przypadku Irlandii.
Ten rok miniony to również niestety skandale seksualne, które dotknęły różne kościoły lokalne, szczególnie kościół w Irlandii. Warto przypomnieć list Kongregacji Nauki Wiary na temat właśnie nadużyć seksualnych duchownych. Ten list to kolejny etap konsekwentnego z inicjatywy Benedykta XVI wysiłku Kościoła, aby właściwie odpowiadać na przypadki pedofilii wśród księży. Benedykt XVI widać, że jest całkiem jasny, klarowny i zdecydowany, by po pierwsze zadośćuczynić złu, które zostało uczynione przez księży pedofilów, a po drugie, by stworzyć takie mechanizmy w różnych środowiskach kościelnych, by zapobiec tego rodzaju sytuacjom w przyszłości. Warto zwrócić uwagę na kwestię odpowiedzialności. Oczywiście jest jasne, i o tym mówi Benedykt XVI, że grzech każdego członka Kościoła, a grzech kapłana, który okazuje się pedofilem, w szczególności osłabia cały Kościół. Ale to nie ma nic wspólnego z tak zwaną odpowiedzialnością zbiorową. To nie jest tak, jakby chciały niektóre media, że tą winą można obarczać cały Kościół, wszystkich księży, wszystkich katolików. Niestety można mieć wrażenie, że niektóre środowiska medialne nie tyle chcą walczyć z plagą pedofilii, a przypomnijmy, że wedle ostatniego raportu Kongresu Amerykańskiego na 10 tysięcy przypadków molestowania seksualnego nieletnich tylko 3 dotyczą duchownych katolickich. Oczywiście tylko, to też jest rana, to też jest ból i Kościół musi się z tym konfrontować. Ale nie może być tak, że walka z problemem, realnym problemem pedofilii, to będzie właściwie walka z Kościołem katolickim. Trzeba się mierzyć z pedofilią, a nie wykorzystywać tę tragedię dla walki z takim czy innym środowiskiem, na przykład z Kościołem katolickim.
No dodajmy, że również Kościół anglikański ostatnio się zaczął mierzyć z tym problemem. Okazuje się, że dotyczy on innych wspólnot religijnych, innych wspólnot wyznaniowych. I również innych środowisk, także zawodowych.
No, nie tak dawno wybuchł skandal bardzo poważny w środowisku Żydów ortodoksyjnych w Nowym Jorku. 85 osób zostało aresztowanych, postawiono im jakieś zarzuty. No i smutna rzecz, bo New York Times, który bardzo dużo pisał z nieukrywaną satysfakcją na temat różnych przypadków pedofilii wśród księży katolickich, tutaj zamilkł. Nie było jakichś artykułów na ten temat, a przecież temat jest.
Przenieśmy się w inne rejony geograficzne. Problemem właśnie rozwijającego się może, a nie więdnącego Kościoła, są Chiny. Tam, gdzie liczba chrztów co roku idzie w miliony, chrześcijanie i katolicy w tym również mają wielki problem. Problem z wyznawaniem wiary, a katolicy z wiernością Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej.
No, rzeczywiście, kościoły azjatyckie są wciąż mniejszościowe, ale są bardzo dynamiczne i katolicy z Azji, często w innych częściach świata, jako emigranci katolicy, dają bardzo dobre świadectwo. W Chinach chrześcijan, katolików przybywa, no ale jest ten problem, że obok kościoła, który jest podziemnym kościołem, wiernego Rzymowi, jest kościół patriotyczny, wspierany przez władze komunistyczne Chin.
No i właśnie na tym tle wybuchł w pierwszej połowie roku kolejny konflikt.
Niestety, wydawało się, że te relacje między Chinami a Rzymem jakoś idą w dobrym kierunku, a tutaj nastąpiła seria święceń biskupów bez akceptacji papieża Benedykta XVI. To oczywiście utrudnia wzajemne kontakty. No cóż, jak działać w tej sytuacji? Niewątpliwie nie można wymachiwać szabelką. Trzeba pamiętać o losie katolików w Chinach i działać tak, by na ich głowy nie sprowadzać jakichś prześladowań. Trzeba dyplomacji, na pewno trzeba dużej cierpliwości, a przede wszystkim potrzeba pełnej wiary, modlitwy. Myśląc o tym, jak będzie wyglądał Kościół katolicki w przyszłości, można sobie wyobrazić, co będzie, jeśli w Chinach nastąpi wolność religijna. Gdyby tak nastąpiło, co się modlimy, czego pragniemy, to rzeczywiście wzrost Kościoła w Chinach mógłby być bardzo duży i to mogłoby pozytywnie zmienić obraz Kościoła katolickiego w świecie.
W marcu ukazała się książka Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu. To jest kolejna część tej samej książki, Jezus z Nazaretu, autorstwa papieża. Ona idzie jakby w nurcie, w pewien sposób też jej nowej ewangelizacji, przypomnienia chrześcijanom, katolikom o realności ich wiary, o tym, że jest ona zakorzeniona historycznie.
Rzeczywiście papież znajduje czas, by pisać i te jego książki, jak Jezus z Nazaretu, to są książki teologiczne, ale napisane w taki sposób, iż nie tylko teolodzy mogą je czytać, to są książki skierowane do ludzi. Wcześniej, przypomnijmy, ukazał się wywiad, książka wywiad z Benedyktem XVI, Światłość Świata. Sądzę, że Benedykt XVI przejdzie do historii między innymi jako właśnie papież teolog i papież pisarz. I te jego książki będą jeszcze długo, długo czytane. Papież, przypomnijmy, obiecał, że jak mu starczy sił i opatrzność Boża pozwoli, to być może napisze jeszcze trzecią część Jezusa z Nazaretu, a mianowicie część poświęconą dzieciństwu Pana Jezusa. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas taka książka trafi do naszych rąk.
Kolejne wydarzenie pierwszej połowy roku i bardzo ważne dla nas Polaków, myślimy, że w pewien sposób jako centralne dla polskiego kościoła, to beatyfikacja Jana Pawła II.
Trzeba powiedzieć, że pomimo różnych plotek, przecieków, dyskusji, to była najszybsza beatyfikacja w dziejach kościoła. Myślę o takiej beatyfikacji, która przebiega zgodnie z pewną procedurą. I Benedykt XVI przy okazji tej beatyfikacji potwierdził to, o czym zapewniał wielokrotnie, że czuje się kontynuatorem dziedzictwa Jana Pawła II. Rzeczywiście był i jest jakiś duchowy i teologiczny feeling pomiędzy tymi dwoma papieżami. Oczywiście Benedykt XVI, kontynuując dzieło Jana Pawła II, ma swój styl, jest innym człowiekiem, zresztą został papieżem już w podeszłym wieku i trudno, żeby naśladował Jana Pawła II. Pytanie, co robimy z tą beatyfikacją Jana Pawła II? Myślę, że wiele środowisk podjęło w sposób taki mądry, pogłębiony ten dar. Daj Bóg, żeby w Polsce to dziedzictwo Jana Pawła II było coraz bardziej pogłębiane, żebyśmy odchodzili od takiej dosyć płytkiej, kremówkowej mentalności w recepcji dziedzictwa papieża Polaka. Pytanie, czy jeszcze za tego pontyfikatu dojdzie do kanonizacji Jana Pawła II. Miejmy nadzieję, że tak i że to będzie właśnie Benedykt XVI, który ogłosi papieża Jana Pawła II świętym.
Dodajmy, że tutaj kontynuowane są jakby podobieństwa, że mówiono troszeczkę o tym, że teraz już koniec z tymi masowymi beatyfikacjami i kanonizacjami, których rzekomo miał dokonywać Jan Paweł II. Benedykt XVI poszedł dokładnie w ślady swojego poprzednika i chyba go nawet przegonił w niektórych sytuacjach.
No rzeczywiście ta beatyfikacja Jana Pawła II była czymś niesamowitym z punktu widzenia liczebności wiernych, którzy przybyli do Rzymu na plac świętego Piotra. Mówi się, że było 1,5 do 2 milionów wiernych.
A kolejne beatyfikacje odbywają się w różnych częściach świata w tej chwili.
Właśnie.
Następna rzecz, która upodabnia Benedykta XVI do Jana Pawła II, to są podróże, których oczywiście jest troszkę mniej, ale też są podróże na terenie Włoch i podróże zagraniczne.
Tak, i w czerwcu odbyła się podróż do Chorwacji, do Zagrzebia. Takim kontekstem tej wizyty apostolskiej Benedykta XVI w Chorwacji było krajowe spotkanie rodzin. Przy tej okazji papież wygłosił piękne słowa, piękne katechezy na temat wagi rodziny w społeczeństwie, w kościele. Bo kiedy tak dyskutuje się na temat Kościoła katolickiego, na temat reformy, niewątpliwie Kościół cały czas powinien się reformować, to trzeba pamiętać, że nie będzie prawdziwej reformy Kościoła, pogłębionej, skutecznej, bez odnowy rodzin. Można by rzec, że Kościół rodziną stoi i tym takim humusem, lepiszczem Kościoła katolickiego nie są księża, choć oczywiście księża są szalenie ważni, ale właśnie rodziny chrześcijańskie, które są otwarte na życie, w których rodzą się dzieci, w których mogą właśnie dojrzewać nowe, dobre powołania kapłańskie, bo jak wiadomo, kapłani nie spadają z nieba, ale wywodzą się z katolickich głównie rodzin.
Tu Radio Watykańskie. Z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Drugą część rozmowy podsumowującej mijający rok w kościele nadamy w niedzielę. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.